I dajcie chwałę Jezusowi. Dzisiaj rzeczywiście chciałbym zająć się typowym nauczaniem Słowa Bożego. Czasami mówię na jakiś temat w oparciu o Słowo Boże, tak jak to 2 tygodnie temu robiłem. Czy poruszamy jakąś sprawę dyskusyjną, czy też jakieś praktyczną dziedzinę. Dzisiaj rzeczywiście chciałbym, aby to była taka biblijna lekcja ze Słowa Bożego, którą nazwałem taki duchowy remont. Duchowy remont. Coś, co jest potrzebne raz na czas wszystkim wierzącym i myślę, że nie ma na tej sali człowieka, ilu by was tu nie było, jak wiele różnych życiorysów by się tu nie przewinęło, który nigdy w swoim życiu nie odczuwał, że jego chrześcijańskie życie jakieś takie osłabło, że jest mu trudno, że jest mu ciężko, że przerasta go to, co robi, że jakiś zbyt wielki ciężar na sobie niesie. I gdy zastanawiałem się nad tematem tej usługi, tym, aby się z wami dzisiaj właśnie takim nauczaniem dzielić i wykorzystać czwartek na typową właśnie lekcję, pomyślałem sobie, że zapytam w ten sposób, czy jesteście zadowoleni z naszego zboru? Czy jesteście zadowoleni z naszego zboru? Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, jeżeli opinia nie może zostać tylko słowami. Albo powiem inaczej. Odpowiedź nie jest problemem, dopóki czujemy się częścią ciała Chrystusa i wiemy, że za tym, co mówimy, coś stoi. Czyli odpowiada mi ten zbór, ponieważ jestem jedną z jego komórek. Po prostu taki on jest, kawałek mnie w nim jest. Jaki ja jestem, jacy my jesteśmy. Wiecie, bo odpowiedź nie jest trudna, jeśli za nią stoi próżność. Jeżeli wszystko, co jest twoim zadaniem, to jest siedzenie w ławce i ocenianie kolejnego kaznodziei, ocenianie tego, czy to, czy tamto ci się podoba, czy, nie wiem, narzekanie, że chodnika nie ma, wtedy nie jest trudno powiedzieć, nie podoba mi się ten zbór. Albo podoba mi się, ponieważ to, czy tamto zostało zrobione. Znaczy, jeżeli za odpowiedzią, czy odpowiada mi mój zbór, stoi prawość, to człowiek wie, że ponosi odpowiedzialność za to, jaki on jest. Jeżeli w zborze się komuś źle dzieje, to zgodnie ze Słowem Bożym jesteśmy ciałem. Zgadzacie się? Słowo Boże mówi, jesteśmy ciałem. Wszyscy cierpią, ponieważ komuś się źle dzieje. Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby w Kościele miała miejsce sytuacja pośród wierzących ludzi, że ja na przykład mówię, słuchajcie, musimy się modlić, bo brat Janusz jest chory, a ktoś tutaj mówi, dobrze mu, tak już mu się dawno należało. Ja nie słyszałem czegoś takiego w Kościele. Ponieważ to jest ciało, ponieważ razem cierpimy. Nawet jeżeli ktoś tam, nie wiem, komuś on tam na odcisk nadepnął, czy ja, to kiedy jest nam źle, to nie wiem, nikt mi nie przysłał SMS-a, dobrze ci tak, nareszcie ciebie też ścięło. Raczej wręcz przeciwnie, ludzie błogosławią, ponieważ wiele relacji w naszym zborze wypływa z miłości. I wiecie, chcę dziś mówić o wielkim remoncie, ponieważ życie niektórych z nas wymaga takiego remontu. Co jakiś czas, aby Duch Święty przypominał, że nie jesteśmy tutaj bez celu. Przyznam się szczerze, że inspiracją do mojego dzisiejszego nauczania były notatki, które wyciągłem niedawno i zacząłem czytać notatki, które zrobiłem w tamtym roku w Niemczech, kiedy razem z Januszem pojechaliśmy na konferencję. Tak sobie słuchałem różnych wypowiedzi, różnych ludzi, różnych świadectw, różnych opinii, szczególnie głównego nauczania, które prowadził tam Rick Warren. I robiłem sobie notatki, swoje przemyślenia, jakieś ciekawe jego spostrzeżenia. Pomyślałem sobie, pewnego dnia chciałbym na ten temat parę rzeczy powiedzieć i myślę, że to jest ten dzień. Ponieważ jako duchowe istoty my możemy, wiecie, dużo celebracji, dużo cielesności w Kościele mieć. Czyli każdy Kościół ma jakąś tam swoją liturgię, że to się robi tak, to się robi tak, to się robi tak. O tej minucie to wszyscy powinni wstać i podnieść ręce tak, a potem wszyscy stoją tak. W naszym Kościele wypada, nie wypada i tak dalej. Wiecie, alkoholicy też mają rytuały. Ale to jeszcze nie znaczy, że coś zmienia się przez to na dobre w ich życiu. nabożeństwa, śpiewy, modły, akcje i niezmieniający się w ogóle ludzie. To jest realność duchowa w naszym kraju w tej chwili. Jeżeli spojrzycie na nasz kraj z punktu widzenia wiadomości choćby czy dziennika, jest on przepełniony religią, zgadza się? Mnóstwo religii, prawda? Gdzie by się człowiek nie ruszył, to coś religijnie się dzieje. Coś jest święcone, coś jest pod jakimś wyzwaniem. Coś jest w imię jakiejś wielkiej świętości, oczywiście dla Polski. Dużo się mówi, dużo się właściwie krzyku robi i jakoś nic się nie dzieje. Bóg mówi, że chce działać. A my mówimy, no niby Pan Bóg mówi, że chce działać, ale właściwie to się nie dzieje nic. Czy czasem nie masz takiej pustki w twoim życiu? Czy czasem nie masz takiej duchowej depresji, duchowej pustyni w swoim życiu? Czasem słyszę, kiedy brat mówi, czas na modlitwy indywidualne. Nikt się nie modli, dwie osoby. Jeszcze stoi, właściwie już skończyli, stoją, jeszcze stoją, to jeszcze stoję. Mi się nie chce. Chcę wam powiedzieć, nic ci się nie będzie chciało. Nie zbudujesz zdrowej rodziny. Chcesz mieć zdrową rodzinę? Chcesz mieć zdrowe małżeństwo, zdrowe relacje, zdrowy zbór? Nie zrobisz go przez to tylko, że stoisz i wysłuchujesz kazań. Tak jak powiedziałem dzisiaj, typowo jak pastor chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Ja nawet nie wiem w ogóle, czy to kazaniem będzie można nazwać dzisiaj. Czy to jest sens w ogóle nagrywać? Otwórzcie Słowo Boże na drugiej księdze Kronik, 7 rozdział, 14 i 16 werset. Druga księga Kronik, 7 rozdział, 14 i 16 werset. Są takie wspaniałe słowa, w których Pan Bóg mówi, dlaczego rozpocznie swoje działanie pośród ludu Bożego. 7 rozdział, 2 księgi Kronik, 14, 16. Znane, wielu z nas te słowa zna. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza. I odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną, bo oto wybrałem i poświęciłem tę świątynię, aby tam było moje imię na wieki i moje oczy i moje serce tam będą skierowane po wszystkie dni. Bóg mówi tutaj do Salomona, mówi tutaj o świątyni, ale swoje działanie uzależnia od pewnej zmiany postawy w życiu człowieka. On mówi, jeśli się mój lud ukorzy, który ja nazywam moim ludem, i będą się modlić, szukać mojego oblicza, odwrócą się od złych dróg, to wtedy coś się zacznie dziać. Inaczej, pomimo, że on chce coś czynić, nic się nie będzie działo. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć parę takich szczegółów odnośnie, przynajmniej stosuję je w swoim życiu i widzę, że one działają, chociaż czasem pod górkę w tym życiu jest, które pomagają nam żyć lepszym chrześcijańskim życiem, pomagają nam wnosić odnowę duchową w nasze życie. Jeżeli chcesz zacząć duchową odnowę w swoim życiu, chcesz, żeby twoje chrześcijańskie życie tryskało taką świeżością, żeby nie było taką sadzawką, wiecie, śmierdzącą, zieloną, gdzie jak się podejdzie, to jeszcze tylko żaba chlupnie i wskoczy. Ale już tam nic więcej nie ma. Tylko żeby było taką krynicą wód. Jak Pan Jezus powiedział, potrzebna jest duchowa odnowa, duchowa taka reformacja co jakiś czas w naszym życiu. Inaczej będziemy, chociaż będziemy religijni, będziemy właściwie żyć jak pijacy. Chcę wam powiedzieć, w kościele jest wielu ludzi, którzy żyją. Właściwie kultura zmusza mnie, żebym mówił do nich bracie i siostro, ale nie widzę w nich, że mają rozmowę i spotkanie z tym samym ojcem, co ja. Nie widzę w nich entuzjazmu. Ja rozumiem, nie widzę jego rok, dwa, trzy, pięć lat. Co się dzieje? Dlaczego nie ma chęci do odnowy w życiu wielu z nas? Jeżeli chcesz rozpocząć zmianę swojego życia i chcesz, aby miłość z Panem Bogiem, chodzenie z Jezusem było czymś entuzjastycznym, czymś, co z radością powiecie cię po różnych drogach twojego życia, gdzie prowadzi cię Pan, to chciałbym dzisiaj poruszyć takich 5 czy 6 punktów, które są bardzo ważne w duchowej odnowie swojego życia. Jeżeli ktoś chce, może sobie zapisać. że pierwszą ważną rzeczą, aby nasze życie uległo odnowie, to jest odnowa osobista. Musisz odnowić duchowo swoje osobiste życie. Twoje osobiste życie musi ulec odnowie. Choćby nie wiem, jaka radość była tutaj w zborze, choćby nie wiem, jaki budynek jeszcze byśmy tutaj zrobili, choćby nie wiem, jaką aparaturę, jakie zespoły tu będę zapraszał, jakich kaznodziejów, jakie nie wiadomo cudowne rzeczy byłyby tu mówione, dopóki nie rozpoczniesz duchowej, osobistej odnowy, własnych, osobistych relacji z Panem, nie będziesz czuł radości, którą czują inni. Powiem to prościej, nic dla ciebie nie ożyje, nic dla mnie nie ożyje, dopóki ja nie ożyję. Amen. Dopóki ja nie będę żywy, nic nie będzie żywe. Czym byłby żywy Kościół z martwym Jezusem w grobie? Czy byłby Kościół żywy z martwym Jezusem? Bylibyśmy tylko ludźmi, którzy siebie oszukują. Czym jest życie wokół mnie, kiedy ja sam już nie żyję? Czy umarły może się cieszyć czymkolwiek w życiu? Czy umarły ma marzenia? Nie ma, leży i koniec. Chociaż wygląda jak żywy. Pamiętam, kiedy stałem nad łóżkiem mojego taty, który umarł, to nie mogłem uwierzyć, że on nie żyje. Kilka razy dotykałem i chciałem, żeby wstał. Aż mama nas wygoniła z pokoju. Nie mogliśmy uwierzyć, że to jest tata. Zawsze leżał w tamtym miejscu, ale zawsze trzeba było uważać, żeby się nie obudził. Zawsze w końcu się obudził. A tym razem leżał. Była pierwsza w nocy, na dworze padał śnieg, dokładnie druga w nocy. Święta Bożego Narodzenia, a myśmy stali nad łóżkiem taty. No leżał. Umarły nic nie czuje, nic nie odczuwa. Albo inaczej, jego ciało. I teraz czasami tak wygląda nasze chrześcijańskie życie. Powiem ci coś takiego, bracie i siostro. Jeżeli nie żyjesz dla Kościoła, to pewnego dnia Kościół umrze dla ciebie. Jeżeli nie będziesz żył dla swoich dzieci jako rodzic, to pewnego dnia te dzieci też dla ciebie umrą. Znam ludzi, którzy mają dzieci, ale nie przejmowali się życiem tych dzieci, kiedy one były małe. Dzisiaj ci ludzie są starzy, ich dzieci są dorosłe, ale wiecie co? Dla tych dzieci oni nie istnieją. Nie ma między nimi relacji. Jeżeli nie będziesz żył dla jakiejś sprawy, to ta sprawa dla ciebie umrze. Jeżeli nie będziesz żył dla Pana, to Bóg ci się wyda martwy i przestanie jakby działać, przestanie ci obchodzić, co czuje. Jako ludzie często zawodzimy i to nasze takie chwilowe, cielesne przebudzenie, chwilowe chęci upadają i jakże często opierają się tylko na naszych siłach. Chcę ci powiedzieć, że Boża miłość wobec ciebie nie opiera się na tym, kim jesteś. Bóg cię nie kocha dlatego, że kimś tam jesteś. Bóg nie kocha ciebie dlatego, że ty jesteś porządny, albo nie dlatego, albo innych kocha, bo są porządni, a ciebie nie miłuje. Boża miłość opiera się na tym, kim jest Bóg, a nie ja. Amen. Kim jest Bóg, a nie ja. Słyszycie mnie? To nieważne, kim ty jesteś. Ale dzisiaj chciałbym, aby zachęcić was do tego, aby zadać sobie takie pytanie, czy w moim życiu przebiega jakaś duchowa odnowa? Czy odnawia się moje życie? Czy tak się przyzwyczaiłem i sobie żyję religijnym życiem, tyle tylko, że nie chodzę na mszę do kościoła rzymskokatolickiego, a przychodzę sobie na nabożeństwa do kościoła zielonoświątkowego. Albo nie wiem, do innego, do baptystów, czy gdzieś tam jeszcze. Można sobie chodzić po kościołach, ale w tym samym czasie czuć, że moje chrześcijańskie życie jest jałowe i zwalać winę, że jest jałowe z powodu tego, że kaznodzieje głoszą jałowe kazania przez cały rok. Chociaż mam nadzieję, że w naszym zborze nie jest to prawdą. Można zwalać, że jest jałowe z powodu, nie wiem, bezrobocia albo czegoś jeszcze. Ale ciągle wskazujemy tylko, że opieramy się na swoich własnych siłach, zdolnościach, mądrości. Czy codziennie setki ludzi w naszym kraju budzi się bez sensu. I dlatego zadałem pytanie, że jeśli chcemy odnowę, a celem odnowy jest to, abyśmy reprezentowali Pana Jezusa w tym mieście. Abyśmy jako Boży ludzie potrafili innym mówić. Po prostu jest dla mnie szokiem, kiedy się spotykam z niewierzącymi ludźmi. Faktem jest, że nie pochodzę z tego miasta i trochę trudniej mi jest jakby nawiązać z niewierzącymi kontakt. Przyznam się wam, że kiedy jestem w swoim rodzinnym mieście, to dosłownie chwilę tylko i mam natychmiast kontakt z kimś niewierzącym. Po prostu i się znamy, i rozmawiamy, ponieważ a to kogoś się z klasy spotka, a to kogoś tam gdzieś jeszcze z pracy się spotka i dosłownie jeśli tylko się uda umówić i gdzieś razem pojechać, momentalnie mamy temat. Ale gdy tu w Chełmie spotykam niewierzących ludzi i z jakiegoś powodu udaje mi się podzielić z nimi Ewangelią. Ostatnio miałem takie doświadczenie też. Ci ludzie mówią, to jest taki kościół tu w tym mieście? Zaskoczeni. To wiecie, niedawno poszedłem do księgarni i wybrałem parę książek, takich niedrogich, starych już trochę, ale położyłem je. I tak od słowa do słowa człowiek mi zadał 3 czy 4 pytania i w końcu przy czwartym pytaniu mówi, pan to chyba jest jakimś pastorem. I zaczęło się. Ja mówię, ale jak pan tak szybko, panie, ale kto by takie książki kupił jak pan? One tu leżały, wie pan, to tylko wyjątkowi klienci kupują. I miałem okazję powiedzieć troszeczkę o tym, że jest Kościół w tym mieście. Ale widzicie, musimy mieć w nas taki entuzjazm i dlatego potrzebna jest nam taka odnowa. I dlatego mówię, jeżeli chcesz być takim pochodnią i człowiekiem, który świeci, to musi się zacząć od odnowy osobistej w naszym życiu, aby być umocnionym człowiekiem w Panu, odnowionym, czyli co to znaczy odnowiony? Ja myślę, że nie muszę tego słowa tłumaczyć. Kiedyś tutaj były szare, brudne ściany, teraz są jakie? Odnowione. Człowiekiem, który reprezentuje pewną wartość, reprezentuje to, co mówi, że w to wierzy. Wiecie, my mówimy, że na przykład, takie słowa słyszałem kiedyś, jeden pastor powiedział, że twierdzimy, że wierzymy w całą Biblię, ale tak naprawdę wierzymy tylko w ten kawałek Biblii, który wypełniamy naszym życiem. I z tym się zgadzam. Poznanie Boga i wiara w Jego dobro to jest potężna siła. Potężna siła. Czytałem o ewangeliście kiedyś. Nazywał się George Whitefield. Żył w XVIII wieku, dokładnie w 1744 roku. Doświadczył takiego przemieniającego wstrząsu w swoim życiu, kiedy wrócił z misji z Afryki. Wytęskniony, z walichami, z bagażami, z prezentami, z misji, z opowieściami misyjnymi, po kilku miesiącach pobytu na misjach do swojej żony i do swojego syna i właściwie spotkała go na miejscu tylko załamana rodzina. A że nie było wtedy ani telefonów, ani telegramów, to dowiedział się dopiero na miejscu w domu, że jego syn, nazywał się Janek, jego syn, podobnie jak mój, nie żyje. I wiecie, wszystko w tym człowieku runęło. Momencik, przecież byłem na misjach. Spełniałem wolę Bożą w moim życiu. Przyjechałem dzielić się radością i uderzam w ścianę. I kiedy modlił się, czytałem w jego świadectwie, że wtedy Pan dotknął jego serca. I Bóg przemówił do tego człowieka. George, chcę, abyś ty głosił do ludzi na pogrzebie twojego syna. Powołuje cię na ewangelistę. I przecież chyba wcześniej był ewangelistą, był na misjach, był tu i tam, ale w tym momencie ociera się o realność. I wiecie, staje nad grobem własnego dziecka, chowając go i usługiwał kazanie, głosił, dokładnie sobie zapisałem, głosił kazanie Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, taki tytuł. Pomyślałem sobie, jaka siła jest w tym, jaki hart potrafi naszemu wnętrzu dać, kiedy odnowieni i gorliwi dla Pana potrafimy przyjmować to, co nam Bóg stawia na drodze, wierząc, że nie jesteśmy sierotami, ale że lepsza rzeczywistość, lepsza przyszłość jest przed nami. Whitefield równie dobrze mógł pójść do pubu i pić 4 dni. Ktoś z was by go osądzał o coś? Czy ktoś z nas powiedziałby mu, wiesz co, kaznodzieja? Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Czy chcesz miłować Boga? Bo On współdziała z tymi, którzy Go miłują. Tak mówi nam list do Rzymian. Zgadza się? 8:28 Rzymian dokładnie. Jeżeli chcesz kochać Boga, musisz odnawiać swoje życie, żeby coś nie jakby przywaliło, przypruszyło tej miłości. I tak trudno jest wtedy uwierzyć w taki lepszy Boży plan, kiedy jest trudno, specjalnie przygotowany plan dla mojego życia. Najpierw musi być odnowa w nas, jeśli chcemy pójść gdziekolwiek dalej. Jeśli chcemy, żeby zbór w hełmie, żeby ludzie usłyszeli, że są tutaj tacy ludzie, którzy nie zbierają się dlatego, że się zapisali do tego samego kościoła, ale dlatego, że Chrystus jest ich Panem i najważniejsza w ich życiu jest wola Boża. Musisz mieć odnowione swoje wewnętrzne życie, aby móc wolę Bożą odbierać. Po całej Polsce dzisiaj jeżdżę i słyszę tą samą opinię. Wielu pastorów mówi, przyszły czasy na Kościół w Polsce, gdzie ludzi kompletnie przestała obchodzić wola Boża. Są tacy, których Bóg posyła na krańce świata. Są tacy, którzy po prostu zostawiają wszystko i żyją sobie po swojemu. Dramaty w ich życiu potem zwalają na Pana Boga. Czy ja odkryłam jedną rzecz, odkrywam ją coraz mocniej, że kiedy brakuje mi czasu w moim życiu. Ostatnio kilka miałem takich momentów, że nie wyrabiałem dosłownie. 12:00 w nocy chodzenie spać, bo nie wyrabiam z wszystkim, co sobie jakby na kark włożyłem, to odkrywam coraz bardziej, że jeżeli tak jest, to jestem poza wolą Bożą. Taka jest prawda. Albo w moim życiu jest grzech, albo wychodzę poza wolę Bożą i dlatego mi się nie układa. Tak jak powinno. Po prostu, wiecie, bo gdy patrzę na Pana Jezusa, to nie widzę, żeby On tak żył. I chcę was zachęcić do odnawiania swojej takiej właśnie relacji wewnętrznej miłości do Pana Jezusa przez to, że ustawiamy wszystko z powrotem na biblijnym miejscu. Właściwie można by było tylko na ten jeden temat całe kazanie poświęcić, ale tak jak powiedziałem, taką moją refleksję chcę się z wami dziś podzielić. Może nawet trudno będzie, tak jak mówiłem wcześniej, nazwać to wykładem. Drugą, jeżeli dojdzie do odnowy osobistego życia duchowego u ciebie, to drugą rzeczą jest odnowa relacji. To jest coś, na co Polacy cierpią i na co cierpi cały świat. Odnowa relacji, ja i inni ludzie. Wiecie, kiedy miłość z Boże zaczyna się odnawiać, kiedy ludzie odnawiają swoją miłość do Pana, kiedy miłość się odnawia, to zaczynają ludzie siebie kochać wzajemnie bardziej. I na przykład są tacy ludzie, których ja bardzo, bardzo kocham. Posłuchajcie mnie uważnie, mam teraz coś, myślę, że coś, co wiecie, ale co może żeśmy do tej pory jakby nie wysłowili, czy nie napisali sobie czarno na białym. Czy zauważyliście to? Nie wszystkich kochamy tak samo, prawda? No nie ma się co oszukiwać, no. Są tacy, że ja ich tak kocham, że nie wiem, a są tacy, no kocham, bo Pan Bóg kazał. Ale wiecie, co zauważam? Że ludzie, których rzeczywiście miłujemy, dużo trudniej na przykład jest nam plotkować na ich temat. Zauważyliście? Ja na przykład bardzo kocham Janusza Dworaka. Bardzo, to jest mój przyjaciel. I jak ktoś coś na niego mówi, to mnie zaraz gul staje. Ponieważ go miłuję. Ja nie mówię, że on jest bez wad. Ja też mam wady. Ale ponieważ kogoś kocham, to mnie denerwuje, jak coś złego na niego mówią. I czasami nawet może mają rację, ale człowiek po prostu z tej miłości do przyjaciela mówi, słuchaj, nie, nie, nieprawda, a tak w sercu to no chyba ten ktoś ma rację, no. To jest na tej zasadzie, wiecie, jak nasze dziecko wejdzie w brudnych butach do kaplicy, to jest lepsze niż cudze dziecko, które w brudnych butach chodzi. Bo jeśli kogoś się kocha, to się jakoś tak bardziej, jest takie określenie, przez palce patrzy na jego błędy. Zauważyliście to? Widzicie, kiedy miłość się w zborze odnawia, to ustają na przykład plotki. Po tym poznacie człowieka, który się doskonali w miłości, że nie oczernia, nie niszczy, nie plotkuje na drugich ludzi, na braci i na siostry. Po tym go poznacie. Ludzie wtedy w zborze też, jak powiedział jeden pastor właśnie na naszej konferencji, na której byliśmy, że jak miłość w zborze się odnawia, ludzie zaczynają się miłować, to zaczynają też lepiej śpiewać i modlić się, bo jak się ludzie kochają, to głośno śpiewają. Dał mi do myślenia tym, co powiedział. Sobie też zanotowałem, żeby wam to powiedzieć. Ludzie w zborze, którym się ludzie kochają, zostają po nabożeństwie dłużej. Chcą być ze sobą. Jeżeli Ciebie miłuję, to nie będzie łatwo oskarżycielowi brać i mówić przeciwko Tobie. Jeżeli między nami nie będzie prawdziwej relacji, gdzie i potem poznacie ludzi, którzy kochają, którzy są w Chrystusie właśnie i miłują swojego bliźniego, ponieważ nie macie wspomnień, żeby się tych ludzi udało naciągnąć na niesprawiedliwe, jakieś dziwne osądy czy spiski. Tylko że to są dopiero dwa punkty. Powiedziałem, odnowa osobista i odnowa relacji. Jeżeli masz złamane relacje z innymi ludźmi, to już wcześniej, pamiętacie, Pan niejednokrotnie nam wskazywał tutaj na tych nabożeństwach, abyśmy te relacje odświeżyli, aby między nami i innymi nie było coś nie tak. Ale czasem te dwa punkty trwają wiecznie. Możemy stać się kościołem, gdzie tylko się będzie ciągle mówić, że trzeba siebie odnawiać i relacje będziemy budować. I od relacji do relacji, od grilla do grilla, od meczu do meczu, od filmu do filmu. I tylko budują relacje i odnawiają. To nie wystarczy, to jest za mało. Brakuje czegoś jeszcze, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Jeżeli chcemy być takim zborem, o jakim marzymy. Bo ja osobiście Wam powiem, mam marzenia co do tego, jaki zbór ma być. Mam wizję. Ci z Was, którzy ze mną przebywają dłużej i przejdziemy trochę dalej niż na rozmowę o pogodzie, to wiedzą, że mam pewną wizję. Musi być odnowa wizji, to jest trzeci punkt. Tak bym pragnął, tak się modlę, żeby niektórzy z nasi zborownicy mieli wizję. Nie taką wizję, wiecie, jak jakiś tam szaleniec w telewizji, że mu coś się świeci i oczy mu tam się rozbiegają, każdy w innym kierunku. Ja nie o tym mówię teraz. Mówię taką wizję od Pana tego, po co tu jestem, po co moje życie jest, po co Pan Bóg mnie tu umiejscowił właśnie w tym zborze, pomiędzy takimi ludźmi, a nie innymi. Nie jesteś przypadkiem. Widocznie dlatego Bóg Cię tu postawił, ponieważ moje życie czegoś od Ciebie potrzebuje. Bóg mnie tu postawił, ponieważ Twoje życie czegoś ode mnie potrzebuje. Jesteśmy braćmi i siostrami. To nie jest tylko kulturalne takie powiedzenie braci Januszu. To nie jest dla kultury. Januś siadł z przodu i mu się obrywa teraz. Zawsze chyba przykłady trzeba z tyłu podawać, nie? Wtedy wszyscy będą z przodu. Ale wracam do tematu siostro, bracie. To nie jest dla kultury. To jest rzeczywistość. Jeżeli twój tata i mój tata to ta sama osoba, to jesteśmy braćmi, siostrami, rodzeństwem. Odnowa wizji nam jest potrzebna. Byśmy zobaczyli, po co tu jesteśmy i jaką rolę powinniśmy spełnić dla tego nieszczęśliwego miasta. Niedawno studiowałem taką książkę Tomasa Kempi. Średniowieczne, takie trochę może... Czy warto powiem, takie mistyczne trochę chrześcijaństwo, taka mistyczna teologia, ale takie ciekawe słowo sobie przepisałem, bo słuchajcie, to, co otrzymujemy od ludzi, tak łatwo utracić, lecz to, co od Boga ma znaczenie tu i w wieczności. To, co dają nam ludzie, tak łatwo jest, on tam pisał więcej, że to, co otrzymamy od ludzi, po prostu łatwo jest utracić pieniądze, majątek. Ale gdy otrzymamy od Boga łaskę, gdy otrzymamy od Boga właśnie jakieś widzenie, gdy otrzymamy od Boga pewien kierunek, to jest potężne, to w sile tego można przejść całe swoje życie. Owszem, i to można utracić. Ale to ma znaczenie tu i w wieczności. Ma znaczenie zawsze. To, co zrobiłeś z tym, co Bóg położył w twoje ręce. Nie mówię, czy to wykorzystałeś, czy nie, ale ma znaczenie. Kościół wie, po co istnieje. Niedawno braciom polecałem taką książkę, nawet dla wszystkich diakonów naszego zboru ją nabyliśmy, Kościół świadomy celu. I ta książka pokazuje, że Kościół, który nie wie, po co jest, ginie po prostu. Zaczyna się zajmować rzeczami, które nie są potrzebne. A więc jeżeli nastąpi odnowa osobistego życia, odnowa relacji z ludźmi i odnowa wizji tego, że zaczynam wiedzieć, że tu w tym miejscu jestem po coś, to właśnie w tamtej książce, jeśli się nie mylę, albo podczas któregoś wykładu, właśnie wtedy Rick Warner powiedział takie słowa, cytuję: prawie niemożliwe jest zatrzymanie wzrostu Kościoła, gdy odnowa wizji ma miejsce. Jest to po prostu niemożliwe, żeby się ludzie nie zaczęli nawracać, on pisał. I zacząłem sobie zadawać pytanie, dlaczego tu jest zbór? Dlaczego gdzieś tam ja tutaj się w tym zborze znalazłem i ty? Nie wiem jak wy, ja trochę naokoło jechałem do Chełma. Przez Tallinn z Bielska. Ktoś zna mapę, to tak i z powrotem. To tak jakby, nie wiem, do Chełma jechać z Katowic przez Gdańsk. Tylko że ja trochę dalej. Dlaczego tu jest zbór? Dlaczego ja w nim jestem? I co Bóg chce od mojego życia tutaj? Chcę ci coś powiedzieć. Jednym z pierwszych rzeczy, jakie wskażą ci bracie i siostro, że twoje życie jest poza wolą Bożą, jest to, że twoje osobiste życie tak cię przygniata, taki przywał, tak na plecach masz przygniecione, że nie masz czasu nic, a nic usłużyć dla zboru. To znaczy, że coś jest nie tak. Czy to jest wola Boża dla chrześcijanina? Być tak przygniecionym, że nie może już nikomu usłużyć niczym? Potrzebuje twojej służby. Nie przypadkiem dzisiaj się z wami tym dzielę. To nie jest tak, że ja niechcąco taki temat wybrałem. Świadomie dzisiaj to mówię. Ponieważ brakuje czasami rąk niektórych z was w służbie naszego zboru. Ktoś powie, no dobrze, jestem chory. Ja czytałem o takich chorych, że podziwiałem ich za ich wiarę w ich chorobie. Nieraz wam mówiłem, jak odwiedzałem w swoim czasie swoją, mówiłem to kiedyś tutaj na tym miejscu, przyjaciółkę, której już nie ma, odeszła do Pana, umierającą na raka osobę, bardzo mi bliską. Przyjeżdżałem wtedy tylko co parę miesięcy do Polski, byłem daleko na misjach w Rosji i poczułem się taki trochę niekomfortowo u tej osoby w domu. Właściwie to ja za parę dni wsiadam i znów wyjeżdżam na pole misyjne, tysiące kilometrów od kraju i byłem w tym szczęśliwy, co robiłem jako misjonarz. A ona mi mówi, że udaje się na długą chemię i prawdopodobnie już ze szpitala nie wróci do domu, z czego trójka dzieci się bawi jeszcze w kuchni małych. I wiecie, no taki brak komfortu, prawda, przy kimś takim jest. Ja to sobie jadę na misję. Ona mówi do mnie: bracie Mirku, ja cię tak podziwiam, ty to jesteś prawdziwy misjonarz, wiesz, bo mnie to Pan Bóg tylko taką misję na onkologii zlecił. Myślę, Boże, daj mi łaski nauczyć się wiary tej osoby, tej dziewczyny, która przyjęła to z twojej ręki, uznała, że ty ją tam posłałeś na misję. Wiecie, przyprowadziła do Pana Jezusa kilka osób, zanim odeszła, tam na onkologii. I ona do mnie mówi: wiesz, ty to jesteś prawdziwy misjonarz w Rosji. Ja bym się za nic nie wymienił. Na jej nieprawdziwą, według jej opinii, misję, a myślę, że jedną z najświętszych misji, jakie w życiu widziałem. Misję pełną bólu, pełną rezygnacji, ale świadomą wizji. Ta osoba miała czyste, moralne, odnowione własne życie. Była pojednana z innymi i miała wizję nawet podczas swojej choroby. Ja sobie myślałem: Panie, gdyby mnie to dotknęło, to ja nie wiem w ogóle, czy ja bym do zboru przychodził. Ja nie wiem, czy nie przestałbym rozmawiać. Może bym nawet powiedział, że ciebie nie ma, bo jestem słaby. Tak sobie wtedy myślałem, idąc po ulicy. A ta osoba przyjmuje taki dar z twojej ręki i przyjmuje to właściwie z twojej ręki, jakby to był dar. Myślałem sobie, co ja wiem. Odnowa osobista, odnowa relacji z ludźmi i złapanie wizji. Wiecie, moje marzenie jest, aby niektóre osoby w naszym zborze miały wizję. Wiecie, o czym marzę? Żeby się zgłaszały osoby do mnie, które powiedzą, że chcą odpowiadać za jakieś pomieszczenie w naszej kaplicy. To jest kawałeczek wizji. Że przyjdzie taka osoba i powie: bracie, nie jestem w stanie robić wszystkiego, ale jest na przykład pokoik dla niemowląt do góry. Ja chcę być odpowiedzialny. Chcę, jeżeli coś tam będzie nie tak, to chcę, żeby do mnie pretensje kierować. Takiego misjonarza mi potrzeba. Inną osobę, która przyjdzie: bracie, tam jest kawiarnia. Chcę być odpowiedzialny czy odpowiedzialna za tą kawiarnię. Jeśli coś tam będzie nie tak, przyjdź do mnie, ja to poprawię. To będzie moja misja dla Pana Jezusa tu w Chełmie. Módlcie się o taką odwagę. Gdzie łatwo jest zagubić się w religijnych takich słówkach. udawać, że wszystko jest w porządku i śpiewać pieśni. Ale coś wam powiem. Nie damy sobie rady, jeżeli nie będziemy zborem, który ma wizję. Do tej pory przepięknie nas przeprowadził Pan przez wiele rzeczy. Amen. Chwała Jezusowi. Przeprowadził nas, zaopatrzył nas, dał. Potrzebujemy iść dalej. Potrzebujemy iść dalej. Potrzebuję was. Potrzebujemy siebie wzajemnie. Dzieliłem się z tym niedawno z Januszem. Mówiłem mu, tak marzę. Ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, ja nie wiem, co w tym pomieszczeniu będzie, czy w innym. Ale chcę odpowiadać za to. Nie chciałbym, wiecie, słyszeć takich słów, że coś tu nie tak, no, czy Agata tu mieszka, ona ma sprzątać. Jeżeli, wiecie, w nas będzie takie myślenie, to może nawet ktoś mieć rację, ale coś wam powiem. Nie będziemy wtedy domem Bożym. Nie będziemy ciałem Chrystusa. Nie będziemy organizmem, który ma wizję, który wie, czego chce. Nie będziemy mogli pomagać ludziom. W tym mieście jest tylu nieszczęśników i ciągle się zastanawiam, jakby do nich dotrzeć. Modlę się, Panie, wiecie, modlę się o chodniki, Panie, daj chodniki, modlę się, Panie, daj tą kawiarnię, żeby tam można było robić spotkania dla kobiet, dla mężczyzn, dla takich, dla innych. Prosiliśmy Pana o kaplicę, dał nam. Zobaczcie, w jak cudowny sposób już ile razy mogliśmy ją wykorzystać. Amen? Jest tak? Czy może, ja nie wiem, może bredzę, wiecie. Wiecie, to są brednie, nie? Trochę brzmi jak wulgaryzm, ale to nie jest wulgaryzm. Brednie to jest to, co mówi człowiek, który jest taki chory, że już nie wie, co mówi. To są brednie. Bo mówienie o tym, że możemy coś zrobić dla ludzi, którzy nic nie chcą zrobić, organizowanie czegoś dla ludzi, którzy nie chcą, żeby coś organizować, odpowiedzialność dla ludzi, którzy nie chcą odpowiadać, że nauka ma tylko sens dla uczniów. My żyjemy w czasach, kiedy zatracono poczucie uczniostwa i poczucie tego, kim jest nauczyciel. Dzisiaj w szkołach nauczyciele już przestali nauczać. Została ich garstka. Podziwialiśmy, nie wiem, czy oglądacie taki kanał telewizyjny. Niektórzy z was może mają satelitę. To jest nowy kanał. Staje się jednym z moich ulubionych. EduSat. Non-stop 24 godziny na dobę prawie. No nie wiem, co w nocy jest, bo nie oglądam. Wykłady. Na różne tematy. Od psychologii, przez matematykę, język polski, fizyka, historia. Non-stop są po prostu lekcje. I ostatnio oglądaliśmy z żoną i tam był jakiś człowiek, nauczał jakieś tam, nie wiem, czy to była jakaś fizyka kwantowa, czy jakaś dziwna matematyka. My nawet nie wiedzieliśmy, o czym on mówi. Jakieś tam, wiecie, bohomazy. Dla niego to wszystko oczywiste było. Zatłumaczył tu i tu. No a to już wiadomo, drodzy Państwo, wystarczy pomyśleć, wszystko widać. No pewnie. Ale wiecie co, jedna rzecz mnie dotknęła. Ten człowiek całego siebie w to wkładał. Jestem przekonany, że ci, którzy byli w temacie, wiedzieli, o czym mówi. Niesamowite było, ten matematyk wstawał z krzesła prawie, jak to tłumaczył. Takich nauczycieli dziś nie ma. Ale wiecie, do kogo mówi taki nauczyciel? Do uczniów, którzy chcą się uczyć. Pan Jezus przyszedł na ten świat. 2000 lat temu zostawił tron nieba i przyszedł i poniżył się i przyjął postać sługi. Nie poczytał sobie być równym Bogu, aby nas czegoś nauczyć. Czy jestem uczniem, który chce się uczyć? Czy jestem uczniem, który chce odpowiadać? Czy też niczego się nie chce nauczyć i za nic nie zamierzam odpowiadać? To jest ważne pytanie. Robiliście kiedyś przemeblowanie w domu? Chyba każdy robił, nie? Gdzie jedną z najpiękniejszych rzeczy, jak się robi przemeblowanie, to jest to, że kiedy już skończysz, odkurzyłeś, schowałeś odkurzacz, robisz sobie tą kawę i siadasz, już jest zrobione, to czujesz się, jakbyś w nowym domu był, prawda? Nie wiem, czy macie to odczucie. Ja tak pamiętam, że kiedy coś zmienialiśmy, ostatnio może mniej zmieniamy, bo jak się ma tyle dzieci, to pewne rzeczy muszą być na swoim miejscu, przynajmniej jakiś czas. Ale kiedyś częściej robiliśmy różne zmiany. I tak jakoś fajnie było. I chcę wam powiedzieć, to jest chyba czwarta rzecz. Pierwsza to jest ta odnowa osobista. Potem odnowa relacji z drugimi ludźmi. Potem odnowienie wizji. I czwarta rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest właśnie przemeblowanie, czy odnowa struktury w Kościele, odnowa służb. To nie musi być zawsze tak, jak jest w naszym Kościele. I nie głoszę dzisiaj tego słowa, żeby, wiecie, ktoś mnie źle nie odebrał. I nie zostało tu powiedziane, że dzisiaj pastor na nabożeństwie powiedział, że nasz zbór jest nie taki. Nie, kocham ten zbór z całego serca, miłuję was i jest ten zbór dla mnie najlepszy na świecie. Ale pragnę, żeby był lepszy, zgadza się? Jeżeli sprzątasz swoją kuchnię, to nie tylko dlatego, że ci się nie podoba ten bałagan, ale dlatego, żeby była lepsza. Jeżeli coś robisz, to żeby to było lepsze. Jeżeli czynimy tutaj posługę Bożą, jeżeli reprezentujemy Chrystusa w tym mieście, to chcemy, aby był coraz lepszy. Dlatego mówię wam, w szczególny sposób dziś zwracam się do naszego zboru. Stoję tu dziś jako pastor. Zacznij się modlić o wizję dla ciebie. Brakuje ludzi gotowych poświęcić swoje życie dla dzieci w naszym zborze. Ponad 36 dzieci w naszym zborze. Czy wiecie o tym, że równo 10 lat temu o tej porze mieliśmy trójkę dzieci w naszym zborze? Mamy ich 36 w tej chwili. Jeśli się dobrze doliczyłem, bo to tak szybko wszystko się zmienia, że w górę się zmienia. Potrzebujemy ludzi, którzy by mieli wizję. Nie tylko słowa. Potrzebujemy ludzi, którzy by mieli wizję do wielu innych służb. Módl się o to. Ale czwarta rzecz to właśnie odnowienie tej struktury, przemeblowanie. Jak się coś przemebluje, to jest jakby nowe. Nie musi być tak jak zawsze. Największy błąd, jaki Kościół może zrobić, to jest mówić, że tak zawsze było, to niech tak zostanie. Reformacja wybuchła dlatego, że kilku ludzi, a przede wszystkim jeden, ich lider, Martin Luther, powiedział, że nie musi być tak, jak zawsze było i niech będzie inaczej. Wyszło chłopisko przed swój zbór, wzięło młotek, gwoździa i pomimo, że drzwi były zabytkowe, przybił swoje tezy i powiedział, będzie inaczej. Nie będzie tak, jak zawsze. Tamtego dnia ludzie przyszli do kościoła i było inaczej. I pół Europy zapalili pragnieniem poznawania Boga. Popełnili setki błędów, ale dużo dobrego zrobili. I dzięki nim dzisiaj możesz swobodnie czytać Słowo Boże i Biblię. Nie jest zakazana ani nie usunięta jej. Największy błąd to mówić zawsze tak było. A w naszym zborze to zawsze ten i ten się tym zajmował. Nie przewiduje się żadnych zmian. Kościół czasem się nie zmienia, ponieważ pozostawiamy go takim, jakim zawsze był. Kościół to przede wszystkim nie jest budynek. Kościół to są ludzie. Nie jesteśmy wieczni, nie jesteśmy niezmienni, nie jesteśmy niepokonani. To uczy nas współczucia dla innych. Czasami to oznacza, że niektórzy z was mają dobry czas, zły czas, mają bardziej owocny czas, mniej owocny czas. Czasem wiem o upadkach niektórych z was, a czasem nawet niektórym z was uda się dowiedzieć o moich upadkach. I modlimy się. Nikt z nas nie jest doskonały, ale ciągle pozostajemy Kościołem i musimy odnawiać wizję, przemieniać, próbować nowymi metodami służyć. Świat się zmienia i jeśli Kościół się nie będzie zmieniać, Kościół musi się zmieniać. Nasze przesłanie Ewangelii ma pozostawać niezmienne, ale my się musimy zmieniać. Musimy głosić to samo, co 10 lat temu, ale musimy być inni. Tak jak reformatorzy to pierwsi zrobili. Wiecie, jakie są znaki tego, że się kościółek w kościół zamienia? Że się towarzystwo wzajemnej adoracji w kościół zamienia? Przede wszystkim pogłębia się miłość do świata. Zaczynamy robić to, do czego nas powołał Jezus. To jest pierwsze powołanie kościoła. Idźcie, głoście Ewangelię. Wszystko inne, drugoplanowe. Najpierw trzeba iść i głosić, by nawet choćby nauczać. Pogłębia się relacja, przyjaźń z ludźmi. Drzwi serca muszą zostać otwarte. Czytałem wspomnienia pewnego pastora amerykańskiego kiedyś. I on opowiadał o tym, jak ich zbór z takiego, wiecie, leniwego zborku, gdzie nabożeństwa sobie płynęły, gdzie zawsze na tym samym miejscu te same osoby siedziały. Wszystko było od lat, tak jak zawsze. I nagle, wiecie, ten zbór eksplodował. Zaczęło przychodzić pełno ludzi. Wiecie, to cała historia niezwykła. Ale jedna rzecz mnie dotknęła w tym, co on mówił. On powiedział, że całe życie nauczał o biednych i grzesznikach, o tym, że trzeba kochać biednych, gwiazdować grzesznikom, ale potęgę Kościoła zobaczył dopiero wtedy, kiedy stał się przyjacielem grzeszników i biedaków i siedzieli koło niego, ściskał ich ręce i dzielił z nimi swój chleb. Mówi, dopiero wtedy zobaczyłem, czym jest Kościół. Choć całe życie mówiłem ludziom, że tych ludzi trzeba kochać, ale oni byli gdzieś tam za górami, za lasami. Kiedy zrobili inwazję na nas w Kościół z powodu naszych osobistych zaproszeń, Wtedy mówi, zobaczyłem potęgę Kościoła. Także Jezus nas powołał właśnie do tego, byśmy byli takimi rybakami ludzi. Chcę was namawiać do tego, abyście zapraszali ludzi na nabożeństwa. Abyście zapraszali ludzi na grupę, abyście zapraszali ludzi do Pana Jezusa. Po to tu jesteśmy. Życie każdego z was dokładnie po to zostało tu dane w hełmie. Zgadzacie się? Amen? Czy ja się mylę? No bo może jeszcze coś jest, o czym nie wiem. Mamy być rybakami ludzi. Nie musimy być ichtiologami. Mamy być rybakami. Wiecie, kto to jest ichtiolog? To jest taki, co wszystko wie o rybach. Ale niekoniecznie w życiu chociaż raz złapał rybę. Poznanie, można znać prawdę o rybach, ale można mieć brak połowu, tak jak Piotr. Pamiętacie Piotra? Nikt o Piotrze nie powie, że się nie znał na rybkach. Piotr wiedział, jak łapać ryby. Ale przyszły dni, kiedy znawca tego, jak łapać ryby, nic nie złapał. I pewien żółtodziób przyszedł, który się w ogóle nie znał na łowieniu ryb i mu powiedział, zarzuć na głębszą wodę te sieci, Piotrze. I ów niedoświadczony ktoś okazał się samym Bogiem. On przed nim padł i poszedł za nim łapać ludzi. Chciałbym was zachęcić do tego, aby przemieniać swoje życie, aby zapraszać ludzi do poznawania Pana Jezusa. Ludzie, czy inaczej, ludzie to jest bardzo ogólne. Wy, ja i wy. Ja, ty. Musimy oddać modlitwie Panu nasze życie na służbę Ewangelii. Nieprzypadkowo jesteśmy tu w hełmie. Wiecie, jeżeli to wszystko, co tu robimy, ma tylko służyć garstce ludzi, to w ogóle nie było sensu. My musimy się oddać siebie dla dzieła Ewangelii. Ja wam powiem, kolejność jest prosta. Wy przyprowadźcie znajomych na nabożeństwo. Muzycy odpowiednio im usłużyć powinni. Ja mam odpowiednio głosić słowo. Przynajmniej powinienem. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, daleko stąd, 500 kilometrów stąd. Byłem na wyjeździe, w maleńkim zborze. I spotkałem tego brata i go pytam, mówię, z czego wynika? Taka rozmowa nasza była, że zbór taki mały i tak dalej. Wiecie, co on mi powiedział? Coś, co mnie przeraziło. On do mnie powiada, widzisz, Mirek, ja się wstydzę kogoś przeprowadzić do nas do zboru. Ja mówię, no przecież piękny zbór macie. Ale gdybyś ty słyszał, co u nas się wygaduje z zakazalnicy. Po prostu przypadkowych 5-6 ludzi się wyrywa. Jak jest jeszcze czas, to się i 7 wyrwie. Niech coś powie. I on mówi, jest to wstyd czasami przyprowadzić kogoś, bo człowiek boi się, że stracą koledzy w pracy szacunek. Tak mi to dało do myślenia. Po prostu się wstydził do swojego zboru przyprowadzić kogoś obcego, bo nigdy nie było wiadomo, kto zaś coś walnie. I rzeczywiście, jak ja tam byłem, to wszystko wiedziałem, o czym on mówi. Ja myślę, że to nie jest nasz problem, zgadzacie się? Czy to jest nasz problem? A więc nie wstydźcie się przyprowadzać tych ludzi. Ja będę się modlił, żeby Bóg dał mi mądrość, abym spełnił mój obowiązek i nie przyniósł wam wstydu, a dał im Ewangelię. Niech muzycy się modlą, żeby spełnili swój obowiązek i wprowadzili tutaj Bożą taką atmosferę uwielbiania. Wiecie, chcę wam tak za... Ja wiem, że to nie jest członkowskie, ale tak jak mówiłem, chyba nie jest kazanie. Ja się po prostu dziś do was jak pastor do zboru zwracam. Chodzi mi i tak po sercu, coraz bardziej jestem przekonany do tego, aby jedną miesiącu niedziela to była ewangelizacyjna niedziela w naszym zborze. Żeby wszystko było pod niewierzących robione w tą niedzielę. Ale bez sensu jest, żebym ja się przygotowywał, jeśli się wy nie przygotujecie, zgadza się? Bo jeżeli jakaś niedziela jest na przykład niedzielą o nauczania na temat... Nie wiem, nauczania na temat księgi Izajasza, to wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ja pracuję i się przygotowuję, a wy przychodzicie słuchać. Ewentualnie ci, co mi pomagają, się przygotowują. Ale jeżeli robimy ewangelizacyjną niedzielę, to wtedy jako całość, jako zbór ją powinniśmy robić. A wtedy ja obiecuję wam, że spędzę przed Panem czas. Będę się modlił. Przygotuję tak słowo, żeby niewierzący ludzie słyszeli, co się do nich mówi. Będziemy się modlić, by muzycy się przygotowali tak, jak należy. I czy jesteście gotowi prosić Pana, aby i was przygotował, byście mogli przyprowadzić osoby? Amen? Chcielibyście takie nabożeństwa raz w miesiącu? Ja nie mówię, że każdy, wiecie, że będziemy teraz cisnąć, żeby tu więcej ludzi, bo my nie mamy być agitatorami. Ale z drugiej strony ja wiem, że mamy dobrą nowinę o Panu Jezusie, którą należy się dzielić, ponieważ wielu ludzi naprawdę smutne życie prowadzi. Tak sobie pochodziłem ostatnio po tylko tym Okrzowie. Przybliżam się do ludzi, poznaję ich. Jaki dramat, jak ludzie żyją. Piąta rzecz, którą chcę powiedzieć, że odnowa wokół nas przynosi owoce. Jeśli Kościół jest tym, czym ma być Kościół, to to przynosi owoce. Słyszeliście kiedyś taką przepiękną pieśń? W moim sercu, jak ciepła wiosna, żyje mój Pan. Bardzo lubię grupę, która to śpiewa. Przepiękna pieśń mówiąca o Bożej realności. Jeżeli w moim sercu jest Pan, to w moim sercu jest wiosna. Tam, gdzie mój Pan jest, tam jest życie, tam nie ma zimy. Kiedy to, czego nie widać, zaczyna się zmieniać w Twoim życiu, to wokół następują cudowne, widoczne zmiany. Powiem Wam przykład. Znałem alkoholika. Czy alkoholizm widać? Nie widać. Widać tylko efekty, prawda? No samego alkoholizmu nie da się wziąć skalpela i wyciąć alkoholizmu. Wytnij alkoholizm. Nie, no mózg by trzeba było wydmuchać pompką. Nie da się. Alkoholizmu się nie da wyciąć. Ale kiedy alkoholizm znika w życiu człowieka, przychodzi ta niewidzialna zmiana, którą czyni Bóg. Wokół zaczynają być widoczne, widzialne zmiany. Ja nigdy nie zapomnę, jak myśmy z braćmi pojechali na ten braterski wyjazd do Czech. Nie wiem, czy pamiętacie to. I tam ta siostra usiadła i mówi, nasz tata był alkoholikiem. I często wracał do domu i jeszcze się wywrócił koło rzeczki, bo przed domem była rzeczka i wpadał do tej rzeczki. I tak leżał pijany, a jak ciut wyczeźwiał, mówi, to mama go brała pod pachę, znaczy przepraszam, mama albo sąsiedzi pomagali, brali pod pachę, a najgorzej było, jak nie wyczeźwiał do końca, wtedy musieliśmy uciekać. I ona już odeszła do Pana, ale ona wtedy mówiła, słuchajcie, mówi, ile myśmy nocy w lecie spali w stodołach i u obcych ludzi. A w zimie sąsiedzi brali nas pod swój dach, bo w domu tata bił i nie patrzył, kto pod ręką, czy mama, czy my. Życie to było piekło. I pewnego dnia tata wrócił i przeskoczył przez rzeczkę i się nie wywrócił. I ona mówi, nie wiedzieliśmy, czy mamy uciekać, czy nie uciekać z domu. Ale tata wszedł, usiadł w kuchni, zawołał mamę, zawołał nas, myśmy ze strachem weszli, ona powiada do kuchni. Tak patrzymy i tata nie pijany. A to nie było Boże Narodzenie. On się rozgląda i mówi, byłem we wsi. Przyjąłem we wsi Jezusa do mojego serca. Więcej mnie nie zobaczycie pijanego. Przepraszam za to, co zrobiłem. Od tamten pory w ich domu przyszła wiosna. W tamtym domu była wiosna. 6 dzieci. Wszystkie zaczęły służyć Panu. Bo tata wrócił. I powiedział, że wszystko się zmieniło. Niewidzialna zmiana przyniosła widzialną wiosnę. Wiatr wieje dokąd chce, Pan Jezus powiada. Wkrótce sami będziecie świadkami cudu. Dzieci będą rysować, że idzie Pani wiosna, prawda? Ale czy ktoś ją kiedyś widział? A jednak przychodzi wiosna. Wiatry zaczynają wiać cieplejsze, z dziur wyłażą żaby, pojawiają się muchy. Zaczynają śpiewać ptaki. Coś niewidzialnego się dzieje i przychodzi życie. Wiecie, kiedy Duch Święty zaczyna z nas czynić to, ten plan, który Bóg ma dla Kościoła w tym mieście, mój Boże, wiecie, co by się tu mogło zacząć dziać? Gdyby przestał padać śnieg, gdyby powiał ciepły wiatr, gdyby ludzie zaczęli się modlić. To jest to, z czym do Was dziś mówię. Panie, daj mi wizję. Nie myśl teraz o tym, a wizja, ale słuchaj, widzisz, ale on jest niedoskonały, to jak ja się mam modlić? Zostaw teraz jego i ją. Zostaw mnie niedoskonałego. Ja wiem, że może nie spełniam wszystkich wymogów. Ja dziś mówię o tym, że Pan może przyjść i zacznie zmieniać wszystko i to się może stać Twoim udziałem. Bez patrzenia na innych. Przychodzi jak wiosna. Pewien brat kiedyś, doświadczony bardzo w służbie, powiedział takie słowa. Zadał w zborze takie słowa na kazaniu, na którym byłem. Czy wiecie, dlaczego Bóg mnie używa? I rzeczywiście go używa. Wszyscy mówili, dlaczego? On powiedział, podam wam 3 punkty, dlaczego Bóg używa mojego życia i dlaczego może używać waszego. Ja pamiętam, zapisałem to sobie, niedawno tą kartkę znalazłem. I chcę wam przeczytać. Podał takie 3 punkty. Mówi, po pierwsze, jestem ochotnikiem. Podpisuję panu czek in blanco. Panie, cokolwiek chcesz, ja się zgadzam. Tu masz mój podpis, a ty napisz, co tam chcesz. Po drugie, mam czyste życie wewnętrzne, odnowione życie dla pana. Po trzecie, oczekuję, że mnie, panie, będziesz używał. 3 rzeczy. Ochotnik, czyste życie i oczekiwanie na to, że Bóg to użyje dla siebie. Bo inaczej po co trzymać czyste życie? Tylko dla swojej satysfakcji? Gdzie bycie czystym dla siebie to pewien rodzaj, no nie wiem, jakiegoś ascetyzmu, umartwiania siebie. W jaki sposób Kościół może zmieniać świat? W jaki sposób my możemy coś zmienić w naszym mieście? Ci dzieje apostolskie opowiadają nam. Otwórzcie wasze Biblię, dzieje apostolskie, 3 rozdział. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 2 werset. Wybaczcie, że ja tak dziś skaczę, wiecie, ale nie zawsze muszę mieć, nie wiem, systematyczny wykład Słowa Bożego. Tak się chcę z wami podzielić pragnieniem, marzeniem, abyśmy się zaczęli modlić, wiecie, ponieważ potrzebnych jest wiele służb w naszym zborze. Potrzebni jesteście wy. Potrzebni są ludzie, którzy będą się rozglądać i bez powiedzenia im przyjdą i powiedzą, słuchaj, ja czuję, że tym się powinienem zająć. Żeby Kościół był Kościołem. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, 2 werset, zobaczcie. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie w świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Co tu widzicie? Ktoś codziennie przez lata prowadził chromego do czego? Do świątyni, do bramy właściwie świątyni, prawda? Zwanej Piękną, tą bramę. Tą bramę tak zwaną. Ktoś tego chorego przez lata prowadził. Tak zawsze było i nigdy się nie miało zmienić. Wiecie, ja nie wiem, kim był ten ktoś, kto go prowadził, ale wiem i nie wiem, czy zauważyliście. To jakby nie widać z tekstu od razu, ale wpatrzcie się w swój tekst. Ten ktoś, kto go prowadził, był wierny w tym, co robił. Był wierny w tym, co robił. Codziennie szedł ten ktoś, nie wiem, czy to była kobieta, czy mężczyzna, i ów chory, i codziennie razem nieśli swój ciężar. Wiecie, w jakim przekonaniu ci ludzie żyli? W takim, jak żyje większość obywateli naszego miasta. Życie jest ciężkie, takie jest życie, nie ma cudów, a jak masz liczyć, to licz na siebie. To były ich przekonania. Większość ludzi tak myśli. I tak dziś w dzień szli i nieśli razem swoje nieszczęście. Jakiś wierny pomocnik i jego nieszczęśnik. Takie jest życie, nie ma cudów, licz na siebie. Ja sobie tak patrzyłem w ten werset dzisiaj i sobie wyobrażałem. Pod ciężarem codzienności mijał dzień po dniu, rok po roku. Było wam kiedyś ciężko? To wiecie, o czym mówię, prawda? Przeżyliście ciężar kiedyś? Chyba wielu z was tak. Czasem to jest taki ciężar, że nie wiem, na przykład jak choruje dziecko, prawda? To jest ciężar. Jak w dom przychodzi jakaś bieda, nieszczęście, to jest ciężar. Pod ciężarem codzienności chory dzielił swój los z przyjacielem czy przyjaciółmi. Ktoś w każdym razie był dla niego wierny. Chcę wam powiedzieć, ludzie w tym mieście potrzebują wierzących przyjaciół, nie ludzi poddanych rzeczywistości. I nagle ten chory okazał się po prostu w miejscu, w którym Bóg zaplanował uczynić dla niego cud. Był dzień jak co dzień, znów go przyprowadzili do bramy. Takie jest życie, masz liczyć na siebie, nie ma cudów i tak dalej. Chory był sam na swoim miejscu i wiecie, co się wtedy okazało? Wtedy się tamtego dnia okazało, że ten dzień był inny. A jedna rzecz ten dzień zmieniła. Ja wiem, że powiecie Piotr i Jan. Nie. Tak i nie, ale to nie o to mi chodzi. Wiecie, co to zmieniło? Tamtego dnia Kościół był na swoim miejscu. Złapaliście mnie? Czy zrozumieliście mnie, bracie? Kościół był na swoim miejscu tamtego dnia. My też możemy nosić chorych. Możemy ich nieść na spotkanie z Panem. I być tym wierni, ale czasem może mało skuteczni. Możemy spotykać chorych. Jesteśmy Kościołem. Możemy modlić się o ludzi, świadczyć im o Jezusie, okazywać im dobroć, nosić ich, troszczyć się o nich. A Bóg się do tego przyzna. Uczciwie postępować wobec tego rozczarowanego wszystkim świata, który już w nic nie wierzy. I Piotr wtedy staje i rzuca mu wyzwanie. Zobaczcie, Dzieje apostolskie, 3:4-5 werset. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. Oni patrzyli uważnie, on patrzał uważnie, mówi Biblia. I tak uważnie się przyglądali sobie. Coś mnie tu dotknęło, kiedy dziś patrywałem się w ten tekst. Oni się nie gniewali, że on patrzył na nich, spodziewając się, że co? Czy nie wiem jak wy, ale ja siebie złapałem na pewnym błędzie, który popełniam. Czasami, gdy głosiłem Ewangelię, a już szczególnie w więzieniu, to bardzo często tylko dlatego mnie słuchano, ponieważ ludzie, do których mówiłem, spodziewali się, że co? Że coś otrzymają. I dzisiaj złapałem się na czymś. On patrzył i nie widział nic niezwykłego w swojej postawie. To był świecki człowiek, on się niczego więcej nie spodziewał. Jeśli ktoś coś mówi, no to pewnie się trzeba czegoś spodziewać. Złego albo dobrego. A oni w nim zobaczyli ucznia, oni zobaczyli w nim rybkę, do której łowienia powołał Piotra Pan Jezus. Pan Jezus nie powołał Piotra do uzdrawiania ludzi, tylko do czego, żeby był rybakiem, tak? A więc Piotr przyszedł łowić i zobaczył tą biedną, nieszczęśliwą duszę i nie zatrzymał się, nie spojrzeli na niego z Janem, mówią: wiesz co, Jan, co sądzisz o nim? Kulawy, to dla naszego zboru nie, tylko ciężar będzie następny. Żeby był piękny, młody, jakiś rzymski dostojnik, o, to co innego. Nie. Nie wiem, czy pamiętacie, w swoim czasie brat Genon tutaj się dzielił dla nas słowem o Kościele i nie wiem, czy pamiętacie, takie słowa powiedział, żebyśmy nie liczyli w świecie, że złapiemy fileta, tylko że zawsze złapiemy ościstą rybę. Rzeczywiście, kim że jest człowiek? Co byście pomyśleli o wędkarzu, który stoi nad rzeką, co łapiesz? No tak liczę, że filet się złapie. Wiesz, czyścić nie trzeba. I w panierce jest od razu. Takich rzeczy nie ma w rzece. Takich ludzi nie ma w świecie. Jeżeli są ludzie, którzy oczekują, że powiesz im Ewangelię, to są ludzie naprawdę zepsuci, grzeszni, chorzy. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus przyszedł do chorych. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, pójdziesz do chorych. Jeżeli nie będziesz żył pasją dla Jezusa, sam zaczniesz chorować i dołączysz do chorych. Oni się nie gniewali, że on na coś liczył. Spójrz na nas, mówi do niego Piotr. Wiecie, dla mnie to jest jakby powiedział mu: jest Kościół w tym mieście. Nie jesteś sam. W tym mieście jest Kościół. W tym mieście jest Kościół. Odwróć się od swojej biedy, przyjacielu. Spójrz na nas. To nie jest tak, jak piszą gazety. Kiedyś pamiętam, nieżyjący już śpiewający poeta, pieśniarz Marek Grechuda, pamiętacie? Z rozczarowaniem śpiewał pewną pieśń. Więc to nie tak, jak było w książkach. Iluż to ludzi się rozczarowało, mówią, więc to w życiu nie jest tak, jak było w książkach. Ale kiedy Kościół jest Kościołem, wtedy może powiedzieć: nie, to nie jest tak. To nie jest tak, jak piszą w gazetach. To nie jest tak, jak piszą w książkach, ale to jest tak, jak zapowiadał Pan Bóg. To jest tak, jak zapowiadał Duch Święty. To jest tak, jak mówi ta księga. Chwała Jezusowi. Nie musisz się rozczarować. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Odwróć się od braku wszystkiego, chromy, ponieważ Bóg zostawił dzisiaj stół naprzeciw Ciebie. Dla Ciebie. I wiecie, kiedy Kościół był wierny, to widzę, jak Pan Jezus nie zawiódł. Ponieważ to Pan Jezus go uzdrowił, nie Piotr i Jan. To został przez Pana Jezusa, przez Jego cud uzdrowiony. I Jezus nie zawiódł i Dzieje Apostolskie 3:9-9 werset powiadają: cały lud widział Go, jak chodził i chwalił Boga. Kościół był na swoim miejscu. Kościół był inny. Tak sobie myślę o tym chromym. Wiecie, całe życie był chromy. Matka mu mówiła, że nie będzie inaczej. I dziadek mu mówił, że nie będzie inaczej. I babka mu mówiła, że nie będzie inaczej. I lekarze mu powiedzieli, że już nie będzie inaczej. I Kościół mu powiedział, że będzie inaczej. Dopiero Kościół mu powiedział: nieprawda. Ja wiem, że cały świat ci mówi, że pewnych rzeczy się nie zmieniają. Ja wiem, że cały świat mówi, że tacy czy inni się nie nawracają. Ale czy gdybyśmy byli na swoim miejscu, żebyśmy robili to, co do nas należy. To czy Bóg by się nie przyznał? Bo Jezus ich nie zawiódł. Wiecie, Bóg nas powołał, żeby ludzi z nędzy, z bólu prowadzić do siebie. I dlatego was namawiam, odnówcie swoje powołanie. Bez zbędnych emocji. Bardzo niecierpliwie będę czekał, aż niektórzy członkowie zboru podejdą do mnie i powiedzą: złapałem to, co mówiłeś. Nie dlatego, że mam uczucia poruszone, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że widzę, że moje życie ma dla Pana sens. Podejmuję się czegoś. I na przykład będę odpowiadał od dzisiaj za to, czy za to, czy za to. Ja pamiętam, jak jeden pastor mi mówił, że mieli w zborze takiego dziadka, który przed laty poczuł się powołany, że był starszym człowiekiem, nie mógł nic zrobić, ale wiecie, do czego się poczuł powołany? Że będzie witał każdego człowieka, który przychodzi do zboru. No i na początku tak z takim lekceważeniem, no ludzie, to witaj, nie? Już tam to mało szkodliwe, nie? To witaj. A on tam stał wiernie. Wiecie, kiedy go 28 lat później brakło i umarł, to nagle go tam nie było. Nagle go brakło. No bo wcześniej zawsze był. On się tam zestarzał, witając tych ludzi. 27 czy 28 lat gdzieś tam stał. Od 70 roku gdzieś. I kiedy zmarł parę lat temu, to zaczęło go brakować. Nagle się okazało, że wiele ludzi składało świadectwo, że kiedy pierwszy raz przyszli do tego zboru, to ich tak poruszył, że on miał te oczy takie świecące. Taki dobry był, tam się stał. A teraz go nie było. Coś ci powiem, jesteś niepowtarzalny. W naszym zborze, i teraz mógłbym po imieniu wymieniać, jest tylko jeden Adam, jeden Rafał, jedna Fredzia, jedna Ewa, jeden Janusz, jeden Daniel, jedna Dorota, jedna Monika i po kolei mógłbym lecieć. Jesteś tylko jeden raz, jeden. Nie możemy cię niczym zastąpić. Pomódź się, żeby Bóg ci dał twoje powołanie, żeby twoje życie ubłogosławiło i przyciągło, inaczej, było światłem dla ludzi, które ich pociągnie do Jezusa. Bo przemijają nasze dni. Kiedy tu pierwszy raz przyjechałem, byłem dużo młodszy. Minęło wiele lat. Kiedy pierwszy raz wy przyszliście tutaj, byliśmy młodsi, prawda? Niedawno u jednego brata nie z naszego zboru oglądałem zdjęcia grupy z hełma na zlocie w Bielsku Białej. Dziewczyny, nie uwierzycie. Chłopcy, nie uwierzycie. Sam bym nie uwierzył. Lata lecą. Słuchajcie, przemijamy. Wykorzystajmy, żeby się to nie zmarnowało. Zdarzyło się wam kiedyś kupić coś dobrego do jedzenia i że wam się to zepsuło, spleśniało? No mi się zdarzyło. Jakie jest pierwsze odczucie, kiedy człowiek to wyrzuca do kosza? Żal, nie? Po co ja to kupiłem? To jest tak, jak kupiłem ser pleśniowy. Czyli w końcu sam by poszedł sobie. I człowiekowi żal. Coś wam powiem, wasze życie jest niezastąpione. Jesteście tylko raz tutaj. Tylko jeden taki czwartek, jak dziś jest. To dzisiaj może być dzień w kalendarzu, kiedy nie z powodu tego, że przyjechał wielki chór i podjąłem decyzję, bo takie pieśni śpiewali. Ale kiedy zwyczajnie, ja zobaczcie, nawet nie jak pastor, jak brat dziś do was mówię, zwyczajnie wam mówię, potrzeba was, potrzebujemy siebie. Potrzeba, żeby ludzie powiedzieli, ja będę stał. Będę odpowiedzialny za to czy za to. To jest tak, jak mnie bracia pytają i ja mówię, będę odpowiedzialny za kazanie w tym i w tym dniu. W przyszłą niedzielę odpowiedzialny za kazanie jest ten i ten i ja wiem, do kogo pójść. Wiem, kto za tym stoi. I potrzebujemy wzajemnie odpowiadać za to, co robimy. Potrzebuję was. Modlę się naprawdę, żeby to się stało. Że ktoś stał i powiedział, widzę na przykład, że w tym jest brak. Jak sądzisz, co mogę zrobić, żeby pomóc? Ponieważ chcę, żeby nasz zbór naprawdę reprezentował Jezusa. Żeby ludzie byli zadziwieni, kim jesteśmy. Bóg powołał, abyśmy to robili. A jeżeli tego nie będziemy robić, to nigdy nie zakwitną ogrody, o których śpiewamy. Nigdy nie będziemy mogli śpiewać, że kwitną ogrody. Pamiętacie tą pieśń? Przepiękna pieśń, ale nie będziemy jej mogli śpiewać. Bo jeżeli zaprosimy ludzi do sadu i będzie tam Pan Jezus, to tam będą kwitły rodziny, tam będą rozkwitały małżeństwa, tam będzie się wszystko działo inaczej, tam najbardziej zatwardziali grzesznicy, nad którymi już wszyscy postawili krechę i wszyscy przekreślili, będą doznawać wiosny. I nikt nie będzie potrafił wytłumaczyć, dlaczego źli ludzie będą się budzić rano, a wiosna będzie przychodziła w ich życie i Duch Święty będzie działał nad nimi. Nie z nas, nie naszą mocą, nie naszą siłą, ale z powodu Pana. Kończąc, powiem wam tak. Czy wierzycie, że wszystko, co Bóg miał dla Chełma, to nasza garstka? Wierzycie w to, czy że coś więcej? No powiedzcie, no co, przecież wolno rozmawiać na nabożeństwie. Przynajmniej dzieci rozmawiają. Coś więcej, prawda? To nie, ja nie wierzę. Wiecie co? Wiecie, czego się boję? Żeby się gdzieś w naszym sercu tak nie ustaliło coś takiego, że to tak jest, że my jesteśmy wybrani, a inni to są chyba na tym świecie tylko po to, żeby nam było lepiej. Bo są tacy takie, wiecie, na podpałkę ludzie. Gdzieś tam do piekła idą. Na świecie są lekarze, kierowcy, urzędnicy, dyrektorzy, nasi pracodawcy, nasi podwładni. Każdy z nas, jak tu siedzi na tej sali, ma swojego lekarza, swojego listonosza, swojego sąsiada, swojego wroga, może. Wiecie co, oni nie są też przypadkowo, oni nie są na podpałkę na tym świecie. Oni nie są na tym świecie po to, żeby na nich postawić przysłowiowy krzyżyk. Zajęci swoimi sprawami możemy spisać innych na straty. Coś wam chcę powiedzieć. Gdybyście wszystko zapomnieli, co dziś powiedziałem, to nie zapomnijcie tego. Nie spisujmy Chełma na straty, co? Nie przekreślajmy tu ludzi. Oni tu nie są na ozdobę. Oni tu nie są, żeby nam służyć. Bóg nie dał ci Ewangelii na własność. Znam wielu różnych aktywistów kościelnych. Znam różnego rodzaju ludzi. Ludzi robiących to dobrze i źle, ale wiem jedno. Najpiękniejsi są ci, co głoszą Ewangelię i przyprowadzają grzeszników do Pana. Nie ma nic piękniejszego, niż widzieć ludzi, jak się nawracają. Nigdy nie zapomnę, jak się nawróciła Ela i Jurek. Ja do domu w podskokach wracałem. Oni nie wiedzieli, bo im wtedy nie mogłem tego powiedzieć. Ale ja się modliłem, Panie Boże, daj siłę Eli, daj siłę Jurkowi. Modliliśmy się z Tomkiem, z Januszem u nas, w domu. Wszyscy ludzie, na modlitewnym się o to modliliśmy. A Bóg sobie robił. Zobaczcie, siedzi nasz brat i siostra. To oni są tylko jednym z wielu przykładów. Ja akurat ich użyłem, bo pamiętam, jak się z nich cieszyłem. Pamiętam ten dzień, kiedy wchodziłem do wody i mogłem wziąć ich w moje ramiona, przytulić jak przyjaciół i powiedzieć, chrzemcie w imię Ojca, Syna i